Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Maciej Mazurek, CEO BeTalents. Cześć.
Cześć Adrian, bardzo mi miło, bardzo fajnie być pogadać.
Cieszę się, że przyjechałeś do nas, do Gdyni. Pierwsze pytanie, czy już się przyzwyczaiłeś do tytułu CEO?
No tak, generalnie tak. Myślałem, że dłużej mi to zajmie.
A od ilu miesięcy jakby już na tym stanowisku jesteś?
Od kwietnia, okay, tak w pełni okay. Od kwietnia. W zasadzie taki switch robiliśmy z Olą w marcu, ale okay. Ola jeszcze była w zasadzie przez długą część marca, więc taki już pełni samodzielny to od kwietnia. Także okay. Kwartał.
To fajnie. A jak mógłbyś właśnie, cały ten sezon nagrywamy rozmów właśnie z CEO, z founderami, żeby porozmawiać trochę właśnie o tematach biznesowych, HR-owych. Natomiast w twoim przypadku ta droga jest dosyć taka ciekawa, bo do tej pory mieliśmy głównie rozmowy z CEO, którzy byli też jakby founderami od samego początku. Mhm. Ciebie jakby to jest tak, że ty faktycznie rozwijałeś się i szedłeś w tym kierunku, więc jak mógłbyś nam trochę opowiedzieć o swojej drodze w BeTalents, jakby od czego zaczynałeś, jak to potem wyglądało?
Tak, no słuchałem poprzednich podcastów i myślę, że ta perspektywa jest taka specyficzna, bo ja faktycznie w BeTalents przeszedłem drogę od w zasadzie junior rekrutera aż do CEO i to trwało sporo czasu. Ja też nie byłem założycielem BeTalents od początku, objąłem udziały faktycznie mniejszościowe w 2018 roku. Natomiast no to jeszcze było daleko, no do CEO to ile? 5 lat, mm-hmm. Jeszcze kolejne faktycznie, 5 lat no. Minęło, okay. Więc przeszedłem od roli właśnie junior rekrutera, samodzielnego rekrutera, później miałem jedną osobę w zespole, którą w zasadzie to Ola mi kazała zatrudnić, żebym nie pracował sam, tylko z kimś, później ten zespół trochę rósł, zostałem team liderem zespołu, cały czas z pracą operacyjną, później mieliśmy pierwszych liderów, więc zostałem takim trochę jakby headem, menadżerem mm-hmm. tego działu. A później ten dział zrobił się na tyle samodzielny, że zmieniłem rolę. Mhm. Brakowało nam lidera w sprzedaży. I zespół sprzedażowy powiedział, no to Maciek, ty zostaniesz naszym tutaj liderem.
Zespół przyszedł do ciebie, tak?
Tak, okay. zespół. To było bardzo miłe swoją okay. drogą. Ja o sprzedaży miałem pojęcie takie, no delikatnie mówiąc, małe.
To czemu myślisz, że ciebie wybrali w cudzysłowie, no?
Chociaż... Wiesz co, wydaje mi się, że to chodziło o to, mieliśmy często spotkania zespołowe, i to chodziło o jakiś punkt widzenia albo podejście do po prostu zarządzania procesami. Ja też mogłem już wtedy zespół rekrutacyjny oddać. Dziewczyny, które do dzisiaj w zasadzie pracują, już sobie bardzo dobrze radziły. Natomiast no, przyjąłem wyzwanie mhm. i mówię, kurczę, tak trochę się bałem, bo zawsze ta sprzedaż czułem, że to jest taka moja, że to jest bardzo ważna gałąź, mhm. ale jest trochę moją słabszą okay. stroną, więc mówię, no dobra, no to spróbujemy. Natomiast czułem się mocny marketingowo, okay. więc pomyślałem, że może nadrobię tą stroną. I wyszło to fajnie. I przez 2 lata zarządzałem sprzedażą i marketingiem. Myślę, że to były dobre lata tego działu. Mm-hmm. No natomiast po tym czasie faktycznie ten obszar też oddałem i zająłem się. No i przeszedłem taką rolę COO, co w naszym przypadku oznaczało, robisz to, czego aktualnie robi CEO. Nie? Okay. Jak były potrzebne kompetencje gdzieś w finansach, no to się dokształcałem z tego i robiłem to. Jak były potrzebne właśnie nadrobienie w marketingu, to zajmowałem się marketingiem. No nie wiem, wydaje mi się, że mi pomogło 2 rzeczy. Po pierwsze, że ja nie mam bardzo wyspecjalizowanych kompetencji, jestem mhm. takim trochę jack of all trades, co ma swoje wady i zalety, a po drugie dość szybko się uczę, tak myślę, mhm. nie na poziomie takim wysoce. Ja nie jestem ekspertem w jakimś obszarze, ale dość szybko nabywam wiedzę, więc jak trzeba było się uczyć finansów, to ogarnąłem, jestem zadowolony z wyników, jak trzeba było się uczyć sprzedaży, to też. Myślę, że też ważne jest to, bo tak... Konkludując do dzisiejszej, mhm. jak do dzisiejszego etapu, ważne jest też to, żeby na każdym etapie, jak zaczynasz czymś zarządzać, przechodzisz, no to żeby zrozumieć ten taki zupełnie podstawowy poziom. Dla mnie było ważne to, jak zająłem się sprzedażą, żeby chodzić na rozmowy sprzedażowe.
Okay. Czyli nie patrzymy z perspektywy Excela, tylko procesów mhm. ludzi, tylko faktycznie z tego, jak ta praca u podstaw wygląda.
Tak, dokładnie. I myślę, że od czasu do czasu każdy powinien sobie to trochę powtórzyć, jak to wygląda. Ja nie mówię, że CEO ma, nie wiem, CEO takiej firmy jak nasza ma codziennie prowadzić projekty i rekrutować. Ale od czasu do czasu to się przydaje, żeby usiąść z tym rekruterem i powiedzieć, dobra, to ja ci pomogę, choć robimy to razem, albo powiedz mi, który etap mi zlecasz, ja ci pomogę, mhm. nie? Żeby zrozumieć, jak wyglądają te problemy, co działa, co nie działa, trochę może sprawdzić jakość tych procesów, mhm. czy one nadal działają tak, jak ja sobie wyobrażam, albo jak działały kiedyś, może się podzielić doświadczeniem, aczkolwiek to jest raczej wtórne, to bardziej my czerpiemy jako zarządzający niż tak naprawdę ta osoba, której pomagamy.
No nie? Właśnie to jest ciekawe, bo jednak jak zostałeś liderem zespołu sprzedażowego, nie mając doświadczenia sprzedażowego i nawet jeszcze nie czując tej sprzedaży, Czy to jest tak, że ty jednak, nie wiem, postawiłeś w dużej mierze na ludzi i słuchałeś tego, co oni mówią?
Przede wszystkim.
Bo ja rozumiem, że mogłeś być takim liderem, który, wiesz, nie wiem, jest super w układaniu procesów, nie w porządkowaniu tego, mamy super sprzedażowców, ale jest chaos, nie jest uporządkowane, więc ty to zgarniesz, ale jednak ten know-how jednak jest potrzebny, żeby wiedzieć, wiesz, nawet jak poukładać te procesy, nie?
Tak, tak. Wiesz co, ja mam taką strategię, jak przyjmuję dział. Znaczy ja bardzo staram się słuchać ludzi, bo ludzie generalnie, jeżeli oni chcą zmiany lidera, są na takim etapie, albo nawet nie, albo po prostu ten lider się zmienia, oni mówią cały czas o tych samych problemach. Okay. Oni mają ewidentnie jakiś problem do rozwiązania i moją rolą jest wymyślić, jak go rozwiązać. Mm-hmm. I jeżeli masz to, to jest w ogóle super, bo ty wchodzisz do tego zespołu i mówisz, hej, jestem tu miesiąc, i rozwiązałem wasze największe bolączki, nie? Mhm. Jakby, i oni mają teraz zaufanie, że jakby ty ich słuchasz i że umiesz to rozwiązywać i chcesz działać szybko, bo wydaje mi się, że jestem dość decyzyjny. W sensie, okay. jeżeli ludzie mówią, że czymś jest problem, ja jestem przekonany, że z perspektywy biznesowej to też jest problem, albo przynajmniej nie daje nam nic takiego, z czego nie możemy zrezygnować, no to natychmiast ucinamy, decydujemy. Nie mówię, że no spróbujemy, eksperymentujemy, zobaczymy, tylko po prostu kończymy to, robimy to inaczej od dziś, bo to nie działało. Mówiliście, że nie działa i faktycznie nie działało.
A ludzie tego nie czują jako takie, wiesz, narzucanie trochę z góry czegoś?
Nie, bo to jest jakby tak naprawdę to, co oni mówili. Nie? Okay, ja ich pytam, no to słuchajcie, to jakbyśmy to ucięli, to dobrze by było, nie? Chcielibyście? Ja często i nawet to challenge'uję i mówię, nie wiem, ostatnio proces delegacyjny zmienialiśmy, bo kurczę, jak mówiłem o najgorszych procesach w firmie, to dramat, nie? Mówisz, dramat, tragedia. I mówię, nie, no dobra, ale jak zmienimy ten proces, to na przykład wy będziecie musieli wykładać wtedy za delegację. Mhm. No będzie większa elastyczność, ale będziecie tam musieli wykładać za delegację. Taki charakter. Mhm. No mówię, dobra, no to będziemy to robić. No dobrze, no ale będziecie musieli też dokumenty wtedy przywieźć i co? No dobrze, no to przywieziemy, nie? Jakby staram się pokazać też tego rozwiązania, okay, takie, okay, wady, bo czasami, wiesz, czasami takie grupowe myślenie prowadzi do tego, że coś ci się wydaje, grupie się wydaje najlepszym rozwiązaniem, mhm, a nie widzą ewentualnych takich trade-offów, które będzie, mhm, trzeba zrobić. No to staram się to challenge'ować. Mamy takie spotkanie CEO Hours co tydzień, no i to jest takie miejsce, gdzie też można o tym pogadać. Tam nie, to nie są obowiązkowe, nie jest cała firma, ale w sumie przychodzi sporo osób, bo taka połowa.
Bo ja tak pamiętam, jak chyba z Olą jeszcze rozmawiałem, nie? To ona mówiła, że właśnie wprowadziliście już jakiś czas temu te CEO chyba Hours, nie? Że to było, tak, co tydzień, co miesiąc. Pomysł, no. I tam faktycznie też byłem zaskoczony coś frekwencją. Tak.
Tak, to Ola wprowadziła. Ja przyznam, to było spotkanie, którego ja się najbardziej bałem.
Okej.
Okay, bo one miały super oceny. A Ola ma, okay, no super osobowość, aha, nie? Ole po prostu ludzie lubią. Ja mówię, no jak ja teraz ogarnę te CEO Hours? Ale i troszeczkę je zmieniłem. W sensie nie zmieniłem całej idei, ale prowadzę je trochę po swojemu i odbiór jest...
Okej.
Okay. Zawsze pytam potem o ocenę. Ostatnio miałem 9,5 na 10, super, więc mówię... Jest. Ogarnąłem, nie?
No właśnie,
najtrudniejsze, ogarnąłem.
To jest ciekawe trochę, no bo jednak zostałeś CEO po dziewczynie, która założyła tą firmę, która nie miała chyba też takiej opinii, że to jest jakaś, wiesz, ale przejebana pani prezes, tylko faktycznie pewnie miała jednak pozytywną opinię wśród ludzi. I czy ty nie czułeś takiego trochę ciężaru, cienia Oli?
Na pewno.
Fotel prezesa rzucony.
Ola jest super charyzmatyczna, ja na pewno nie jestem tak charyzmatyczny jak Ola. Wiesz, ma też, nie wiem, bardzo szybko nawiązuje relacje. No i tak, miała bardzo dobrą opinię jako osoba zarządzająca firmą. Zawsze była, wiesz, blisko ludzi, ale jednocześnie też była biznesowo nastawiona, dowoziła efekty, więc jakby, no to była duża presja, ale mówię, no dobra, nie?
Okay,
nie spróbuję, to się nie przekonam.
A z perspektywy czasu, w czym uważasz, że jesteś lepszy od Oli jako CEO?
Wiesz co, wydaje mi się, że my się dobrze uzupełniamy, więc, bo to jest takie kontrowersyjne powiedzieć.
No jest, ale wiesz, jakby,
ale
no.
Myślę, że się dobrze uzupełniamy. Myślę, że to, co mi wychodzi dobrze, to jest właśnie, ja jestem bardziej procesowy niż Ola.
Tak myślałem,
nie nadmiernie, ja nie jestem osobą, która faktycznie, wiesz, no tam cały dzień siedzi w Excelu. Mogę, spoko, lubię Excela, ale nie nadmiernie. Natomiast trochę bardziej, nie? Faktycznie, jeżeli na przykład właśnie ludzie przychodzą z problemami, to jakby szybko dosyć przechodzę do działania i po prostu umiem to uprocesowić, powiedzieć, połączyć kropki. Oni mi mówią, co jest problem, ja łączę kropki tak, żeby to zadziałało i to mi przychodzi bardzo szybko. To mi się wydaje, jest taka rzecz, którą robię nieco lepiej, nie?
Okej, super. No. Jeszcze jedno podstawowe pytanie, które powinniśmy zacząć. Jakbyś w skrócie mógł trochę też powiedzieć o tym, o samej firmie, nie? Czym jakby się aktualnie zajmujecie? Jak duża jest też firma, żeby trochę nakreślić też taki background ludziom, w ogóle o czym mówimy?
Tak, no generalnie my zajmujemy się, bardzo prosta branża, zajmujemy się rekrutacją. w obszarze IT i myślę, że mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o agencje specjalizujące się w obszarze IT, jesteśmy jedną z większych w Polsce. Mhm. Ostatnio rozmawialiśmy z takim funduszem inwestycyjnym, to oni sobie zmapowali rynek, wychodzi im, że jest generalnie 9 firm naszego pokroju w różnych branżach, ale rekrutacji i z IT nie kojarzę drugiej takiej, okay. Więc, ale nie kojarzę, może są, ale po prostu nie kojarzę aż tak bardzo. Tego rynku nie researchuję. Robimy różne usługi, wspieramy klientów poprzez RPO. Teraz zdobywało w ostatnim czasie dużą popularność, ale też standardowe rekrutacje w modelu, no u nas Retainer Fee Success, czyli z przedpłatą. Robimy też szkolenia pod marką Rocket Hive dla rekruterów, szkolenia techniczne, sourcingowe, no różne inne, ale związane stricte z rekrutacją. Mamy też usługę konsultingową, ona jest taką dużo mniejszą aktualnie odnogą. No generalnie ktoś chce zatrudniać w branży IT, to my pomożemy.
Okej, okay. A tak. jak duża jest firma?
Teraz nieco ponad 60 osób.
Okej, dobra. To sobie tylko jeszcze dopiszę. No dobrze, no to jakby ta droga, ty dołączyłeś jako junior rekruter. Już kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy, jakby tej twojej rozmowie z Olą, jakby to może ona tobie zaufała, ty też jej zaufałeś, żeby jakby tą firmę tworzyć. Natomiast to, co też wyłapałem, powiedziałeś o tym, że się dobrze czułeś w marketingu. Czy ty widzisz też to, że tam jakieś dobre czucie marketingu pomagało ci na przykład w tych różnych obszarach, jak na przykład rekrutacja, bo sprzedaż jest oczywista, ale rekrutacja plus czy to też jakoś pomaga tobie teraz na tym aktualnym stanowisku, na którym jesteś?
Tak, to bardzo pomaga. No, zarówno wiedza z zakresu rekrutacji, jak i wiedza z zakresu marketingu. No marketing, no trochę jak sprzedaż. No, jak masz firmę, to zawsze się przeplata. Nie wiem, jak już jest bardzo, bardzo duża, to być może tej sprzedaży jest mniej, ale wydaje mi się, że i tak nie. No i trochę podobnie jest z marketingiem. No masz, no nie wiem, dzisiaj tutaj jesteśmy, nie? To jakby, wiesz, to też wymaga jakiejś wiedzy odnośnie rynku marketingu, że na przykład warto przyjechać, nie? Warto pogadać. To też jest jakieś takie działanie, no na pewno. To nie tylko dlatego, żebym ja się poczuł lepiej, bo mnie tutaj Adrian zaprosił, że pogadamy sobie fajnie, że jest mnie ciekawe. Jest dużo innych rzeczy. Ja nawet z działem marketingu, no jasne, muszę go oddać, nie? Bo ja mam super dużo pomysłów i najchętniej to ja bym realizował swoje pomysły, ale mamy super ludzi w tym obszarze i wiem, że też nie mogę się wcinać co do wszystkiego, ale wiesz, no nie wiem, samo pisanie na LinkedInie i tak dalej, i dobre copy, no to są jakieś, to jest jakaś wiedza marketingowa. Jak coś wypuszczę, generalnie marketing przeplata się we wszystkim, nawet jak piszesz ogłoszenia rekrutacyjne, to potencjalni klienci czytają te ogłoszenia i widzą, no czy ja chcę współpracować z Bitalent, bo co oni będą mi pisać, nie? Jak oni będą prezentować moją firmę, mój dział, niezależnie czy jesteś HR-owcem, właścicielem firmy, no to tam jest ten marketing i dobrze, że, i myślę, że dobrze, że jestem w stanie na to spojrzeć i zobaczyć i pod tym kątem też na to popatrzeć, a nie tylko pod kątem samej rekrutacji, ale z drugiej strony połączyć te obszary, bo myślę, że marketing i rekrutacja też są bardzo blisko siebie, szczególnie dzisiaj, bo wiem, że ogłoszenia aktualnie mają naprawdę dobre konwersje, jest taki moment na rynku, kiedy te spływy są całkiem niezłe. Natomiast no, nadal ogłoszeń jest sporo i po prostu trzeba się trochę umieć wyróżnić. No, trzeba też umieć je tak napisać, żeby ta druga strona zrozumiała, co tam się dzieje. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Nie wiem, przecież ogłoszenie rekrutacyjne, wiedza z marketingu pozwala ci jakby napisać je w taki sposób, żeby ten kandydat rozumiał przekaz, a nie tylko, żeby powiedzieć, czego firma chce, nie?
Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Mikiem, że faktycznie jak sobie patrzyliśmy na jakieś różne ogłoszenia, to wciąż 90% treści to jest my jako firma robimy to, my jako firma będziemy oczekiwać to, my jako firma coś tam.
Tak, no to jest jakby, wiesz, najprostsze do napisania, no, nie? Bo tak, idziesz na briefing z hiring managerem, on mówi, czego potrzebuje, to przepisujesz, dziękuję, robota wykonana. Natomiast no to jest no słabe, to może, no nie wiem, to jest taki standard rynkowy, ale myślę, że słaby standard rynkowy.
No słabe w sensie już pewnie nie działa, nie? Więc jakby to, no to trzeba pamiętać na efekty. No.
Wiesz, no jeżeli tak ogłoszeń jest 95%, no to właśnie to jest problem, bo gdyby to nie działało, to ludzie przestaliby robić, nie? Ale jak masz 95% takich ogłoszeń, no to siłą rzeczy będzie, nie? Natomiast jeszcze taka wiedza, tak, to jest trochę oczywiste, no ale wiedza z tych obszarów pozwala też po prostu z ludźmi lepiej pracować, no bo jakby w 60-osobowej firmie to nie jest tak, że jesteś w stanie wszystko zdelegować w pełni i czasami przychodzą do ciebie ludzie z jakimś problemem, albo problem mają międzydziałowy i oczekują, że ty coś zrobisz. No to fajnie, że z osobami z marketingu możesz pogadać tak, że ty rozumiesz, co oni robią. Jak ci przychodzą, mówią, Google Analytics pokazuje to fajnie, że wiesz, co to pokazuje i co to znaczy. Jak przychodzą rekruterzy i mówią, że mają problem z hiring managerem, to też jakby, no dobra, no to możesz im powiedzieć, no dobra, ja radziłem sobie tak i tak, nie? Czy tu naprawdę nic się nie da zrobić, albo czy próbowaliście tego?
No właśnie, a to jest ciekawe, bo ty jednak dotknąłeś też praktycznie każdego istotnego obszaru was w firmie, nie? Rekrutacja, tak, marketing, no, sprzedaż, jeszcze finanse.
I office też robię.
I office jakby, no, okej. Okay, no, ale czy nie masz czegoś takiego, wiesz, takiego trochę typowego dla polskich prezesów, że ty wiesz lepiej? Że wbijasz tak czasem i mówisz, dobra, za moich czasów to się robiło tak, nie?
Wiesz co, ja w ogóle mam tak, że ja czasem, ja to ludziom się śmieję z tego właśnie. Ja im mówię, wiecie co, słuchajcie, jakby ja i tak wiem lepiej. Wiadomo, że wiem lepiej i znam się na, i mam, znam się na każdy temat, nie? No, więc jak będziecie mnie pytać to zdanie, to ja się wypowiem na każdy temat, nie? Pytanie, czy chcecie, ale nie, myślę, że nie. Myślę, że się nauczę, jakby, może tak, to mi zajęło wiele czasu. No. Bo ja myślę, że jestem osobą, która, u mnie ta decyzyjność z tego wynika, że okej, okay, że ja zawsze miałem pomysł na to, jak coś ma wyglądać. Miałem dosyć taką jasną opinię. Na większość tematów mam swoją jasną opinię. I kiedyś myślę, że jakby mój zespół tak zapytać nawet dzisiaj, ten taki starszy to by powiedział, nie, że wymuszanie decyzji u Macieja to tak działo się. Natomiast myślę, że to minęło z czasem. Okay. Dzisiaj nie dostaję takich feedbacków w ogóle w zasadzie. Została ta decyzyjność, natomiast no dużo pracowałem nad tym, żeby tymi pomysłami móc się raczej dzielić. W sensie ja mam swoją jakiś pomysł, natomiast zawsze też mówię i zespół, taką sobie wypracowaliśmy z zespołem, że jakby ja określam z drugiej strony, czym jest mój komunikat. Na końcu mówię, czy to jest sugestia, czy to jest prośba, czy to raczej jest już polecenie. Nie? Bo czasami tak jest, że po prostu musisz powiedzieć, słuchajcie, musimy to teraz zrobić. Nie? I jakby i to już nie jest sugestia,
no,
musimy. Nie?
To nie jest łatwa rzecz. Nie? Ja sam też się z tym borykałem, żeby znaleźć też taki balans trochę pomiędzy tym, że dajemy przestrzeń i okej, róbcie co chcecie, skupimy się na rezultatach, a z drugiej strony jednak ty jako prezes plus też twoje doświadczenie daje ci też jakby tą opcję, że masz ten know-how, nie? To nie jest tak, że ty wiesz lepiej, bo tak, bo jesteś prezesem, tylko jednak pewnie na tą ścieżkę przeszedłeś i to może być jednak też niesamowicie wartościowe dla zespołu, nie? Jak ten komunikat przekazać, że to nie jest, że ja walę w 50 w 100, bo tak robimy, tylko faktycznie to jest poparte, nawet jeżeli to jest twój taki feeling, nie? To on z czegoś wynika tak naprawdę, nie?
Tak, tak, ta intuicja też jest ważna, nie? To jakby, bo faktycznie to jest tym poparte, natomiast mam też tak z doświadczenia, ja się generalnie doświadczenia często boję, bo to jest tak, że to, co działało tam 5 czy 6 lat temu, dzisiaj nie musi zadziałać, a bardzo łatwo jest wpaść w tą pułapkę. I często znowu mówię z kolei zespołowi, słuchajcie, kiedyś robiliśmy takie rzeczy tak i to działało super. Czy myślicie, że dzisiaj mogłoby też to zadziałać? Nie? I wtedy to oni oceniają, wiesz, osoby, które są długo, no to w zasadzie bezkrytycznie podchodzą, tak na bank by zadziałało. Natomiast osoby, które nigdy, nie wiem, mieliśmy jakiś proces tam powiedzmy w 2019, są osoby, które nigdy tego nie robiły, nie? No i one są w stanie bardziej obiektywnie ocenić, czy to by zadziałało. Mają to zaufanie, okej, kiedyś działało, fajnie, dało się to robić, to znaczy to nie jest pomysł z czapy, który przeczytał ostatnio w amerykańskiej książce, nie? No. Tylko to działało, no ale okej, czy ma prawo zadziałać dzisiaj? No ma, nie ma. Najwyżej dyskutujemy, no nie? Ja to też zawsze zaznaczam, znaczy staram się też zmniejszyć trochę tą barierę i mówię, że albo a ja się na tym nie znam, albo wy się znacie lepiej, albo właśnie słuchajcie, może to jest głupi pomysł, powiedzcie jak jest głupi. Wiem, że tak, bo wiem, że w roli CEO ludzie są w stanie, jak ja mówię, ludzie są w stanie zaakceptować rzeczy, w które nie do końca na przykład wierzą, więc staram się troszkę też powiększyć tą przestrzeń, jakby wskazać im, że może ja nie mam racji, a może ja się na tym nie znam, może oni się znają lepiej.
A udało wam się wypracować taką kulturę już, kiedy ktoś na przykład właśnie podczas takiej rozmowy powie ci, że słuchaj, jednak to bez sensu jest, nie?
Tak, okay, jak najbardziej. Natomiast to jest ilość tych głosów jest odwrotnie proporcjonalna do ilości ludzi na spotkaniu.
Okej, okay. No tak, tak zawsze jest. Tam dwie, trzy osoby najbardziej
aktywne. Ja bym chciał dążyć do tego, że jeżeli mamy spotkanie 30-osobowe, to że ludzie nie boją się mi powiedzieć, że to jest głupie, nie? No. Ja generalnie też już się nauczyłem, na początku też to było dla mnie bardzo trudne, takie emocjonalne reakcje na przykład taki duży opór do czegoś. Natomiast czasem się nauczyłem, że to jest okej, bo jeżeli ktoś emocjonalnie reaguje na jakąś zmianę, na jakieś nowe cele i tak dalej, to generalnie znaczy, że mu na tym zależy, że jakby on chce o tym rozmawiać, on czuje,
no,
że będzie...
Ma tak, że wylane po prostu robi, co mu mówisz.
Tak,
no?
Okay. On mówi, ej, podnosisz mi teraz cel, jakby dla mnie to jest ważne, nie? I ja się stresuję tym, że ty mi podnosisz, dlaczego tak się dzieje, nie? Albo wprowadzasz mi jakąś zmianę, mnie to stresuje, ja będę miał więcej roboty. I to jest okej, okay, jasne, nie zawsze jesteś, może dyskusja na 30-osobowym spotkaniu nie jest najlepszym miejscem, żeby teraz te emocje zaopiekować, albo nawet żeby feedback zebrać. Ja czasami się wtedy dzwonię z tą osobą i powiem, ej, jakby czułem te emocje na spotkaniu, wiesz, może pogadajmy teraz, ja wiem, że spotkanie nie jest takim najlepszym momentem, żeby to sobie obgadać na spokojnie, więc może pogadajmy teraz, najbardziej zawsze martwiące jest to, jak ludzie się nie odzywają.
Cisza, no.
Nie?
No.
Bo wtedy do końca nie wiesz. Znaczy, tak naprawdę wiesz, nie? Wtedy wiesz, że coś jest nie tak i pytanie brzmi, czy są tak bardzo zaskoczeni, że na razie nic nie powiedzą, czy po prostu to jest dla nich tak, jakby ta decyzja, ta zmiana jest tak odklejona, że oni tak mają...
No tak, tak.
No co sobie rób, nie?
No. Jeszcze ciekawą rzecz powiedzieć o tym doświadczeniu, czy czasem się swojego tego doświadczenia obawiasz, jeżeli chodzi właśnie o patrzenie na pewne perspektywy, z pewnej perspektywy. A jak jest, jeżeli chodzi o to doświadczenie u osób, których zatrudniasz? Czy masz tak, że faktycznie patrzysz mocno na to doświadczenie? Bo miałem ciekawe rozmowy z niektórymi CEO, takie, że było faktycznie, że niektóre osoby się przejechały na tym super doświadczeniu w CV-ce, nie? Że ex Google, ex coś tam i to jednak potem się okazuje, że to u nas nie zadziała, albo to były inne czasy w ogóle, nie?
Tak, wiesz co, to nie jest tak, że ignoruję całkowicie to doświadczenie, bo ono może, to może być bardzo wartościowa informacja, natomiast trzeba na to uważać bardzo i myślę, że z drugiej strony to jest najbardziej przeceniana rzecz, bo można mieć albo 5 lat doświadczenia, albo 5 razy rok doświadczenia. Zdarzało mi się rozmawiać z osobami, które miały 10 lat doświadczenia i nie wiem, nawet na takich stanowiskach typowo, wiesz, biurowych, księgowych, gdzie po prostu musisz mieć wiedzę na bieżąco i one były dalej w procesach kilka lat temu, nie? I to jest duży problem, ale są też osoby, które przez 5 lat się rozwijały i uczyły i to jest wspaniałe doświadczenie.
Warto nie ma reguły, no.
Tak, to jest bardzo ważne, jak prowadzisz taką rozmowę rekrutacyjną, żeby pytać o jakość tego doświadczenia. Pytanie brzmi, czy ktoś robił nowe, nie wiem, nawet jak rozmawiasz z programistą, no to warto pytać o to, jakiego typu problemy rozwiązywał, czy miał problemy, czy rozwiązywał problemy związane z optymalizacją, jakie były funkcjonalności, które dana osoba wprowadzała. No bo możesz mieć osobę, która 5 lat robiła maintenance i była z tym ok, to były proste zadania, chill out i w ogóle bajka, co samo w sobie nie jest złe, bo jak masz rekrutację na taką rolę, no, to idealny kandydat, nie? Czy tam kandydatka. Natomiast jeżeli szukasz kogoś, kto będzie ci rozwiązywał, jest top, będzie liderem, albo szukasz seniora, który będzie innych wspierał, no to potrzebujesz osoby, która robiła, rozwiązywała takie problemy, robiła to samodzielnie, jest już na tym etapie, więc to doświadczenie trzeba sprawdzać. No tak samo jest z rekruterami. Czy ktoś prowadził in-house'owe procesy, gdzie wszyscy kandydaci spływali, czy robił sourcing, czy zawsze LinkedIn wystarczał, a jakie to były role, a czy to były inne technologie, a w sumie, no, no, po to to jest. Więc jakość doświadczenia może być bardzo różna. Myślę, że nie powinniśmy tego ignorować, bo to jest znowu takie mega uproszczenie.
Ignorować nie, ale chyba też jakby za bardzo aż tak nie przeceniać, nie? Bo czasami się podpalamy tym, że mamy CV-kę, że o kurde, ta osoba pracowała tu, tu i tu, nie?
Tak, czasami w ogóle się spotykam z takimi sytuacjami, że ktoś przychodzi do firmy, ewidentnie sobie nie radzi, ale i osoby zarządzające mówią, a może ma rację, bo przecież miał doświadczenie tam i tam, może to tak musi wyglądać. I no nie, myślę, że nie.
Okay.
Bo z drugiej strony właśnie akurat do tego momentu nie dotarłem w podcastach, przyznam. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo mnie interesuje to doświadczenie. Natomiast też wspomniałeś o tym, że ludzie mówią, że to doświadczenie się u nich w firmie nie sprawdziło. I to też jest bardzo ważne. No jakby firmy są bardzo różne i doświadczenie właśnie z Google i tak dalej może być bardzo nieaplikowalne w startupie. Nie? I to zależy od tego, jak wygląda dana firma. My tak samo mieliśmy z ludźmi często z innych agencji albo z in-house'owych HR-ów. Czasami to było super, to był super fit, a czasami zupełnie nie, bo to był właśnie problem z doświadczeniem, bo były jakieś naleciałości i tak dalej. My mieliśmy zupełnie inne procesy i po prostu to był na maksa, nie było meczu.
No ale też powiedziałeś ciekawą rzecz, że jak rozmawiasz o jakichś pomysłach i mówisz o pewnych rzeczach, które działały kilka lat temu, to te osoby, które są u was długo, to pamiętają, te osoby, które i się na przykład zgadzają, a te osoby, które są takie świeże, właśnie patrzą być może trochę bardziej krytycznie, ze świeżym spojrzeniem. I to jest też ciekawe, czy ty masz tak, że ty doceniasz jakby też mimo wszystko te zatrudnianie nowych osób? Chodzi mi o to, że wiele firm walczy na przykład o to, żeby ta rotacja była najniższa, nie? Żeby jak najwięcej osób z nami jak najdłużej było i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, że ja doceniam tą świeżą krew, która przychodzi, nie? To fajne pomysły, czasem rzucić coś innego. Jak to wygląda u was?
No ja myślę, że to jest bardzo ważne, w sensie, wiesz jak jest też z doświadczeniem, doświadczenie ma to do siebie, to trochę tak jak na przykład z wycieczką, którą mieliśmy 5 lat temu, nie? 5 lat temu byliśmy w jakimś kraju, no to po 5 latach, no jak przyjechaliśmy na świeżo, to może parę rzeczy nam nie wyszło i się nie podobało, piasek był za gruby, coś tam, ale po 5 latach już to zapominamy, są tylko miłe wspomnienia. Trochę tak samo jest z procesami w firmie, no zapominamy ile na przykład dyskutowaliśmy na dany temat, ile nas to denerwowało, a ten proces był wspaniały, bo kiedyś go mieliśmy, nie? Już go troszkę taki staje się sentymentalny, a nie rzeczywiście efektywny w naszej głowie. No jeżeli nie ma tej świeżej krwi, która jest w stanie to ocenić krytycznie, no to myślę, że, możemy dużo stracić, a nie pojawią się też nowe pomysły, bo my z czasem już coraz chętniej odnosimy się do doświadczenia, bo jest prościej, wiemy jak tą rzecz zrobić, a gdzie tam nowe procesy będziesz wdrażał, tutaj kombinował, jeszcze się męczył, zmianę wprowadzał, tyle roboty, oporu, łe, panie. Więc tak, natomiast ta rotacja też musi być zarządzalna, nie? Bo jeżeli znowu...
No tak, kontrolowana, tak. No.
Tego napływu świeżej krwi jest bardzo, bardzo dużo, to my wracamy do takiego znowu pierwszego etapu formowania zespołu i wszystko robimy od nowa. Natomiast są też, trzeba też odróżnić trochę wspomnienia i stare procesy od jakichś standardów, które panują w firmie, nie? Jakby są też jakieś standardy, których po prostu powinny przechodzić z pokolenia na pokolenie. Warto je o nie dbać, onboardować i one akurat nie powinno się ich podważyć, bo wtedy też trochę wiesz, no trochę stajesz się grupą freelancerów, a nie organizacją, nie?
Która no tak, wartość tak, ma tak. robić. No właśnie, ale a jak jest na przykład z taką, nawet takim wymienianiem osób wraz z rozwojem firmy, nie? Bo możesz mieć taką sytuację, że ta osoba, która z tobą była przez te pierwsze 5 lat i zajebiście się tutaj sprawdzała, być może na tym etapie firmy, na którym jesteście teraz, jednak potrzebujesz pewnych innych konsekwencji, albo kompetencji, albo innego w ogóle podejścia jakiegoś, nie? Spotykajcie się z tym, że naprawdę macie spoko osobę, która okej, pracowała super, ale jednak już teraz potrzeba kogoś innego i musicie tę osobę wymienić.
Tak, natomiast zawsze jest wtedy pytanie, no oczywiście, że się takie sytuacje zdarzają. Czasami, wiesz, jeżeli to jest tak, że dana osoba, że zmienia się ta rola i dana osoba też czuje, że się w tym nie odnajduje albo ewidentnie po prostu nie dowozi, nie czuje tego, ma konflikty, no to jakby to jest w ogóle prosta sytuacja, bo wtedy można po prostu sobie usiąść i szczerze porozmawiać i to wyjdzie, nie?
Znaczy może być prosta sytuacja, ale możesz mieć też taki, wiesz, czynnik trochę społeczny, nie? Że to jest, kurde, ten Robert, który z nami jest przecież od początku, nie? I on tak, z nami zawsze jest tak, i jest fajny na imprezach.
Tak, tak, to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że ta osoba jednak może mieć ambicje i ona może uważać, że chce się w tym rozwijać i wtedy tak naprawdę, bo często się mówi, no to wtedy z taką osobą właśnie trzeba porozmawiać, no podać sobie ręce i tak dalej, a to nie zawsze jest takie proste, bo jak ta osoba ma ambicje i ona chce być tym menadżerem, liderem, ale ty widzisz, że to nie działa, to taka rozmowa też nie zadziała, bo co, ty mówisz, że to nie działa, a druga osoba ci mówi, a ja chcę to robić, nie? I co teraz, Maciek, po 5 latach? Co, po 5 latach mi tutaj teraz taką akcję chcesz zrobić, nie? I to jest problematyczne, to jest trudna, to jest bardzo trudna sytuacja, którą wydaje mi się, że trzeba zarządzać. Na pewno to, czego nie powinno się robić, to zaskakiwać takiej osoby, że często tak jest i okej, ja też robiłem takie błędy, że wiesz, że myślisz sobie, że no ktoś ci nie dowozi, raczej nie dowiezie i ty mu dajesz jedną szansę, drugą szansę, nie mówisz tej osobie, że to są szanse.
No tak, tak. Tylko
po czym no po pół roku mówisz, wiesz co, no ale widać, że nie dowozi. A jakby, no tak, ale ja to widzę w tym momencie, kiedy ty mi mówisz, a nie od pół roku. To nie jest tak, że ja od pół roku myślę, że nie dowożę. To człowiek już byśmy widzieli, że ten człowiek tak myśli. No i to jest zaskoczenie i wtedy jest problem. Na pewno się to skończy konfliktem. No pytanie też brzmi, co jak mamy tego Roberta, który jest taki fajny na imprezach i jest naszym tam kolegą, przyjacielem. Czasami te relacje są ważne i pytanie brzmi, czy nie da się znaleźć innego miejsca i tak jednak zrobić, bo z drugiej strony też doświadczenia, już po doświadczeniu 8-letni byłbym przeciwny temu, żeby teraz takie osoby po prostu bezwzględnie, wiesz, rozwiązywać im umowy. No jeżeli to jest jakiś znajomy, przyjaciel i tak dalej.
No ale jesteś przeciwny pod względem takim lojalnym, emocjonalnym?
Myślę, że to też jest ważne. Myślę, że to też jest ważne, bo z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że zazwyczaj da się coś zrobić. Jeżeli nawet ta osoba w tej roli się nie sprawdza, to możesz zaproponować coś innego. Nie? Zupełnie jest inaczej, kiedy komuś dajesz wybór. Słuchaj, no to nie działa, ale może możesz zostać ponownie specjalistą. Może to. I ta osoba odrzuca każdą opcję. To wtedy też jej dajesz decyzyjność, nie? To jest dużo bardziej fair. A druga rzecz jest taka, że jeżeli myślę o takim rozstaniu się z dnia na dzień, przychodzę do kogoś i się rozstajemy, jeżeli to jest jakby mój tam, wiesz, nie wiem, przyjaciel, kolega, koleżanka od wielu lat, no to pytanie brzmi, ile też takiego obciążenia emocjonalnego jako całe jesteś w stanie na siebie wziąć. Bo jestem przekonany, że po takich 10 zwolnieniach odechce ci się w ogóle prowadzić firmę. Nie?
No właśnie, to jest też ciekawe, że ty jak dotykałeś tych różnych zespołów, w różnych zespołach byłeś liderem, to mi się wydaje, że mogłeś mieć dużo większe emocjonalne połączenie z tymi ludźmi niż Ola, nie? Ola jakby, ja zakładam, patrzę nawet z mojej perspektywy, nie? Jak mamy Mika, no to jakby ja już nie biorę udziału w rekrutacji do poszczególnych zespołów, nie pracuję aż tak na co dzień z pewnymi osobami, nie? Mik kogoś zatrudnił do marketingu, customer success i tyle, nie? Jakby to tyle. I to jak zakładam, że jak ty przychodzisz przez te różne zespoły, to być może właśnie tak emocjonalnie, koleżeńsko jesteś bardziej związanymi z tymi ludźmi. Pytanie, czy to też nie jest takie dla ciebie mimo wszystko trudniejsze, nie?
Wiesz co? Nie wiem, czy bardziej, bo Ola też zawsze była blisko zespołu, natomiast tak, ja czuję, że jestem blisko i nawet staram się o to dbać. Nawet jak kogoś nie znam, to staram się znaleźć jakiś czas albo jakiś pretekst do tego, żeby pogadać, poznać się lepiej. Natomiast myślę, że to jest dalej taka zdrowa relacja. W sensie ja jestem w stanie podejmować biznesowe decyzje, ale myślę, że mam też na tyle taką zdrową, bliską relację z tymi ludźmi, że jestem w stanie o potencjalnych zmianach czy o ich sytuacji z nimi porozmawiać szczerze wiele miesięcy przed tym, jak to się stanie. Nie? Jeżeli na przykład wiem, mamy jakiś plan i jak nam plan wyjdzie, no to ta rola może się zmienić tak, a jeżeli nam nie wyjdzie, no to może się zmienić albo możemy się w ogóle, może być taka opcja, że będziemy musieli się rozstać, nie? Jakby, wiesz, jeżeli robisz to z wyprzedzeniem, widzisz, jak ludzie reagują, widzisz, na ile oni są otwarci na zmiany. Są ludzie, którzy po prostu mają jakąś rolę zarządczą albo jakąś rolę w organizacji, nie wiem, nawet taką pojedynczą, nie chcą jej zmienić, po prostu jej nie zmienią, jak już to prędzej zmienią firmę niż rolę. To jest okej, pod warunkiem, że obie strony o tym wiedzą wcześniej. No i jakby clue polega na tym, żeby to takie przywiązanie czy tą znajomość, jakby móc ją też zarządzać w tym kierunku, a nie tylko się jakby przywiązać i mieć taką, wiesz, lojalność do końca, no bo też reszta zespołu oczekuje od ciebie jako od CEO, że w momencie jakby podjęcia tej trudnej decyzji, to ty ją podejmiesz. Tylko chodzi o to, żeby podejmować ją po ludzku, też z uszanowaniem tej drugiej strony, a nie... Ja kiedyś miałem takie podejście, że to jest biznes, tniemy tutaj i tak dalej. W ogóle.
No myślałem, że tak, że właśnie kiedyś może tego nie miałeś, a teraz masz bardziej jako CEO, nie? To jest ciekawe, no.
Nie, myślę, że to jest,
masz inaczej
teraz. Myślę, że to jest kwestia wyważenia, że nie można ani w tą, ani w tą stronę, nie? Jakby to nie chodzi o to, żeby tą osobę teraz, wiesz, mieć pół roku dłużej w firmie i tak dalej i tutaj nic nie mówić, ale okej, jeżeli ktoś by mi powiedział, kto jest 6 lat zatrudniony, że on potrzebuje 2 czy 3 miesiące dłużej, żeby znaleźć pracę, bo po prostu musi, a wie, że jest na takim stanowisku, że to nie pójdzie szybko, to bym dał te 3 miesiące.
To nie zbawi, nie? Finansowo
no,
nawet.
No nie zbawi mnie to, nie? Nawet jeżeli tam zarobi mniej, no to spoko. Wiem, że dla zespołu, że zespół też by tak postąpił, nie? Też wolałby wygenerować nieco mniejszy zysk, a żeby ktoś mógł tą pracę znaleźć. Myślę, że od tego organizacja zawsze jest silniejsza niż jeden człowiek i od tego jest, żeby w takich momentach być, nie? Do pewnego momentu oczywiście, nie? No nie przez 2 lata już szukam pracy, nie? Jakby, nie o to chodzi. Umawiamy się na jakiś okres i ten okres jest nieprzekraczalny, nie? Ale ja też proszę ludzi, cały czas proszę ludzi o coś, nie? Żeby coś zrobili. No dla organizacji cały czas, przecież rola CEO to jest cały czas jakby proszenie i rozmawianie o tym, żeby coś zrobić, nie? Więc jakby jeżeli oni przychodzą z czymś podobnym, to też jest moja rola, żeby to ocenić, nie?
Ale ty powiedziałeś, że kiedyś miałeś takie bardziej, wiesz, twarde podejście, to jest biznes. Co się zmieniło, że tak masz inaczej?
Wiesz co, no wydaje mi się, że dojrzałem trochę.
Okej.
Ale wiesz co, tak myślałem o tym i myślę, że u mnie rola CEO się zbiegła z takim ważnym momentem w życiu.
No właśnie myślałem.
Tak,
no,
że ojciec. Zostałem tatą, no. Te dwójki. W ogóle było tak, że...
Dwójki?
Dwójki, tak. Mam Zosię, która ma już prawie 2 lata, w sierpniu urodziny i Marcela, który urodził się w kwietniu, więc kiedy zostałem CEO. To było dopiero wyzwanie, nie?
Ale... Czy macie 2 lata różnicy?
Tak. O, no, 2 lata różnicy. Będzie, no. Co ciekawe tutaj w ogóle, nie? Oli z kolei, córeczka się tam urodziła 3 dni po moim synu, więc wiesz, to jest pełne zgranie, nie? Natomiast wiesz co, no, pomogło też trochę nabrać takiego bardziej emocjonalnego zrozumienia, nie? Jakby, wiesz...
Tego, co jest ważne w życiu, nie?
Tak, ale też tego, wiesz, jak czytasz o tym, jak wychowywać dziecko i tak dalej, to też się uczysz dużo o emocjach. Mhm. O tym, że emocje są też takim elementem, nad którym jakby... No czas to nie panujesz, albo co one oznaczają. Właśnie faktycznie, na przykład to, nie? Że złość jest często wyrażeniem zaangażowania, nie? Jakiegoś złość, czy po prostu jakieś silne emocje. No i to pozwala, wiesz, mi to pozwoliło znacznie lepiej rozumieć zespół i jakby wyczuć różnicę między byciem nadmiernie wręcz agresywnym, w sensie, wiesz, za bardzo decyzyjnym, za ostrym, a byciem stanowczym, nie? I myślę, że dziś jestem stanowczy i decyzyjny. Czasami jest tak, nie, że zespół mówi, nie, no może bardziej tutaj ten zespół managementowy mówi, no bardziej miękko, powiedzmy, że to jest taki eksperyment. Mówi, nie, to nie będzie eksperyment, po prostu tak robimy, nie? Jakby to są dziś moje decyzje cały czas, ale z drugiej strony też wiem, że ważne jest to, żeby z ludźmi porozmawiać, albo jeżeli na przykład komunikujemy decyzje i oni mają właśnie silne emocje, to żeby jeszcze zebrać feedback, żeby jeszcze o tym pogadać, zaopiekować, czasami po prostu wyjaśnić, dlaczego nie zrobimy inaczej, nie? Bo czasami to tak jest, czasami moją rolą jest powiedzieć ludziom jakby, tak, wiem, że ty się tym stresujesz, wiem, że się denerwujesz, ale patrząc na całość organizacji, bo ja nie widzę, bo ty patrzysz na swój case. Oni czasami tak nawet mówią, nie? Maciek, ja widzę swój case, tak, nie? Widzę swój projekt, a faktycznie jak ty mi opowiadasz, jak to wygląda w skali organizacji, to musimy tak zrobić, nie? No moją rolą jest to, żeby z nimi o tym porozmawiać, też liderów, menadżerów oczywiście, nie? ale moją czasami też, no szczególnie jeżeli to ja komunikuję decyzję, mm-hmm, nie? To czuję mm-hmm. tą odpowiedzialność.
Okej, okay, okej. Okay. No dobra, ale odnośnie decyzji, niełatwych decyzji, mieliście też niełatwą decyzję pół roku temu, we wrześniu? W tym roku?
Nie, w lutym.
W lutym to było. Aha, roku, ty, no. Dobra, nie, wcześniej rozmawiałem z Olą. Sorry, wcześniej tak. rozmawiałem z Olą w styczniu i w lutym, tak. Kiedy musieliście jednak zrobić redukcję, nie? Przy całej sytuacji, która jest na rynku.
Tak.
I dosyć dużą część osób musieliście pożegnać. Ile to było osób?
22.
Okej, okay, okej.
Okay. 22, więc sporo. No. Tak, to sporo, no.
I jak to, ty jeszcze to robiłeś jako nie CEO? Nie, to
nie wtedy jeszcze nie okay. byłem CEO. Jakby oczywiście do brałem udział, natomiast jeszcze CEO nie byłem. Tak, to było w styczniu, to w zasadzie działo się bardzo szybko, bo po prostu mieliśmy takiego bardzo dużego klienta, mm-hmm. który jeszcze w grudniu, jak rozmawialiśmy, no klient w zasadzie 25%, 30% revenue, zależy, mm-hmm. było zależne od tego klienta. I w zasadzie w grudniu rozmawialiśmy, no to fajnie, tutaj przytulaski i tak dalej, i tak dalej. Pojechałem sobie na urlop. I tak mówię, kurde, no jeszcze ta umowa nie podpisana, nie? Ale mówię, dobra, ale wszystko było dogadane, nie? A troszkę się stresowałem jeszcze na tym urlopie. No. Wracam i pytam, nie? Jak ta umowa, wiesz co, Maciek, bo tak dziwni są na spotkaniach. I ja mówię, o nie, nie. I ja się tylko zdzwoniłem, pamiętam, mieliśmy, umowa nam się kończyła chyba 21 stycznia i to był poniedziałek. Nie pamiętam już dokładnych dat. W każdym razie ona już wychodziła, ja mówię, wróciłem tam w czwartek i mówię, no dobra, to pierwszą rzecz, jaką zrobię, to umawiam się na kola, umówiłem się na piątek na kola i pytam, słuchajcie, czy będziecie przedłużać umowę? Nie. Ja mówię, nie wierzę, nie. Dlaczego nikt nie powiedział wcześniej? Nie? No i wtedy trzeba było faktycznie zrobić redukcję, nie uciągnęlibyśmy tego, bardzo szybko byśmy, mieliśmy bardzo dobry wynik za zeszły rok, ale bardzo szybko byśmy schodzili z cashu mhm. i niestety tak trzeba było zrobić. I myślę, że nie ma dobrego rozwiązania. Jakby mnie ktoś zapytał, jak zrobić takie, jak zrobić, zakomunikować takie zwolnienie tak, żeby było dobrze, nie da się dobrze. To jest po prostu obiektywnie negatywne, trudne przeżycie dla ludzi w zespole, zarówno dla tych, którzy są zwalniani, jak i dla tych, którzy w organizacji pozostają. Myślę, że na tyle, na ile się dało, to tym zarządziliśmy. Myślę, że na tyle, na ile też organizacja mogła, to zrobiliśmy to fair. Z odprawami i tak dalej. Natomiast no to po prostu nie da się zrobić tak, żeby ludzie byli. To nie jest proste, żeby ludzie mogli być zadowoleni.
To się zbije piątkę, nie? Że super.
Nie, absolutnie no. nie. Ja bym powiedział nawet, że to było dziwne, gdyby w organizacji ludzie, którzy zostają w organizacji, powiedzieli, nie, super, nie? Biznesowo tutaj zadziałaliśmy. No nie wiem, ja może są takie firmy z taką kulturą, ja nie wiem, czy bym się w niej odnalazł. W naszej, no po prostu nie dało się. Trudno było oczekiwać czegoś innego, to było trudne. Natomiast no cieszę się, że z częścią z tych osób cały czas mam kontakt, rozmawiamy, piszemy, wiem jak wygląda sytuacja, myślę, że to jest na plus. Natomiast mówię, no to było tak, to było bardzo trudne.
Natomiast nie? mi się wydaje, że wiesz, nie znam szczegółów, natomiast często takim wyznacznikiem, jak robisz te zwolnienie, jest mimo wszystko, czy to LinkedIn, czy Go Work i tak dalej, nie? Wiadomo, że dobra, nie będę się opowiadał o Go Worku. Sam sobie kiedyś, że nie będę się opowiadał o Go Worku. Natomiast to jednak jest jakimś takim pokazaniem trochę, jak ludzie reagują na te zwolnienia, nie? Jakby, czy to zrobiłeś jakoś z twarzą, czy miałeś po prostu jakiś syf, który i tak wybuchł przy okazji tych zwolnień, więc jest to jakieś takie spojrzenie. U was, mówiąc szczerze, nie widziałem tego, żeby faktycznie, wiesz, był jakiś taki kwas mocny. Było tak dosyć nawet takie zrozumienie trochę ze strony ludzi całej sytuacji, nie?
No tak, nie? Na tyle, na ile się dało, to faktycznie w tych opiniach, wiesz, byli ludzie, którzy po prostu, no ludzie nawet podczas tych rozmów, duża część z nich mówiła, że rozumie, natomiast wiesz, to jest takie, ci ludzie rozumieją, ale mimo wszystko są, wiedzą, że są postawieni w trudnej sytuacji. Rynkowo też jest trudna sytuacja na rynku rekruterów, no zupełnie inaczej, jeżeli ktoś jest rekruterem IT, to jeżeli zmieniał pracę w 2022 w drugim kwartale, to jest zupełnie w innej sytuacji niż jeżeli dzisiaj to robi. To zresztą widać po ogłoszeniach, po widełkach, po ilości i tak dalej, nie? Więc tak, no to na pewno to jest trudna sytuacja. No duża część osób tak rozumiała, część osób no, była rozczarowana, wiadomo, ale no, sytuacja była taka, no nie pozostawiała, nie? Nie pozostawiała. Oni też jakby wiedzieli, o jakim projekcie mówimy, o jakim kliencie, jaka to jest skala problemu. No i nie, Vitalens by dzisiaj istniało, gdybyśmy nie zrobili tej redukcji, ale byśmy byli w bardzo dużych kłopotach, nie? A tak też nie zrobiliśmy nadmiernej redukcji, myślę, wychodzimy na taki zero, bym powiedział. I teraz kwestia budowania na tym dalej, nie?
Mhm. A jak to, bo to była twoja pierwsza taka redukcja, w której brałeś udział? Takie zwolnienia?
Tak,
pierwsza. Jak to ty przeżyłeś? Ty?
Wiesz co, no to jest na pewno, ja byłem w ogóle osobą, która wiesz, się zorientowała, nie? Która przyszła po prostu do reszty zespołu i powiedziała, mamy wypowiedzenie. Ja byłem wtedy odpowiedzialny za finanse. Ja to policzyłem na 1000 sposobów. Mhm. Mówię, nie ma innej opcji, nie? Nie ma innej opcji i mówię, to nie będzie, to nie mówimy o dwóch osobach, nie? Nie mówimy o, bo kilka osób tam nie miało projektów wtedy i mówię, to i tak nie wystarczy, nie? Mm-hmm. Jakby musimy zrobić jakąś małą reorganizację, coś takiego. Więc to było pod tym kątem trudne. No, wtedy mieliśmy duży zespół taki zarządczy, dużo większy niż dzisiaj. A to nie dlatego, że ten zespół jakby jest zwolniony, tylko dlatego, że akurat wszyscy tam są na macierzyńskim. Oprócz mnie. Więc ten zespół był trochę szerszy. No to był bardzo trudny czas, na pewno. Tak emocjonalnie też, nie? Myślę, że każdy sobie z nim trochę radził na swój sposób. Tak, miałem wtedy łatwiej, bo Ola była CEO, więc ona przejęła na siebie większość tej komunikacji. Liderzy rozmawiali z ludźmi zespołu, więc pod tym kątem było mi łatwiej, nie? No ale jakby echa samego rozwiązania pozostało. Natomiast dla mnie było bardzo ważne to, że rozwiązaliśmy całą sytuację lepiej niż zobowiązywałoby nas do tego prawo. Daliśmy lepsze warunki, mieliśmy też ku temu jasne powody. To nie była sytuacja, że my tniemy zespół, żeby wiesz, mieć ratować zyski, tylko po to, żeby faktycznie ratować cash. Więc dla mnie to było bardzo ważne, że ja miałem poczucie fair, że po prostu nie było innego wyjścia i zrobiliśmy to lepiej niż można było. Nie? Na tyle, na ile nas było stać, na tyle tą sytuację rozwiązaliśmy. Wszyscy byli potraktowani fair, nawet jak tam w przypadku jednej sytuacji nam się pojawiły wątpliwości, jak to tam rozwiązaliśmy, później jeszcze też tam faktycznie po paru tygodniach też to udało się rozwiązać jeszcze i pod tym kątem, wiesz, myślę, że to jest ważne, nie? Że miałem poczucie, że to też było dobrze rozwiązane pod kątem ludzkim, a nie tylko takim
operacyjnym,
tak. Biznesowym, nie?
No i tak naprawdę 2-3 miesiące później przejąłeś rolę CEO. Czy nie czułeś jakiegoś takiego, wiesz, stresu, w jakim momencie jakby przejmujesz firmę? Albo co ta Ola mi robi, opuszcza mnie teraz, idzie na macierzyński, czy tam... No.
Wiesz co, no wiadomo, stres tak, nie? W sensie, ale z drugiej strony ja sobie o tym pomyślałem w ten sposób, że zobacz, gdybym został CEO w zeszłym roku, czyli w sytuacji, kiedy branża rekrutacyjna to była mlekiem miodem płynąca, no to co miałbym pół roku później? Pół roku później miałbym spadek. Jaka to jest w ogóle, jakie success story CEO?
Okej, czyli dobrze zacząć tak, wiesz, przy gorszej sytuacji, bo idziesz do góry.
Tak, znaczy ja się dużo bardziej czuję komfortowo w sytuacji, kiedy wiesz, faktycznie dużo trudniej by było, gdybym był przed takimi zwolnieniami. To byłoby trudne, bo to była moja pierwsza decyzja, no jak to wpływa na mnie jako na CEO? Musiałbym budować jakby... Myślę, że nie straciłbym całkowicie zaufania zespołu, ale dużo trudniej mi było budować, a to już było po i to było tam 2 miesiące po, więc może nie czystą kartę, ale startowałem z innego etapu, natomiast z drugiej strony też startowałem z etapu, gdzie jest po prostu robota do wykonania i musimy z tego wyjść. Ja wolę startować w takim momencie, kiedy mam rzeczy do naprawiania, do robienia, wiesz, zmiany do zakomunikowania, niż w sytuacji, kiedy jesteś postawiony, wiesz, jakby w topie. No i w zasadzie, no teraz pytanie, czy możesz iść dalej? Super.
No tak.
Ale już wiemy z doświadczenia, że rynek by na to nie pozwolił, nie? No można by było tam czary robić, a i tak po prostu trend rynkowy by nie pozwolił powtórzyć efektów. Więc pod tym kątem czułem się, tak samo powiedziałem Oli, bo Ola z kolei miała takie wyrzuty sumienia.
Zawsze mogłeś, wiesz, zrzucić tanią, nie? Ona odchodzi, ja tu zostaję, uratuję firmę.
Super. Wiesz, Ola jest cały czas większościowym udziałowcem, więc mógłbym szybko jakby przestać być CEO wtedy. Natomiast no Ola miała wyrzuty sumienia. Natomiast ja też powiedziałem, że słuchaj Ola, no jakby jesteśmy po najtrudniejszej decyzji, która była. Ja wolę startować w takim momencie, kiedy ta sytuacja jest dość jasna i na niej można budować, niż w sytuacji, kiedy wiesz, nie wiadomo, co będzie potem, nie? Więc myślę, że jasne, pewnie da się wyobrazić, może człowiek sobie wyobrazić lepsze momenty, ale z drugiej strony ten też dla mnie był okej.
Okay, a jeżeli chodzi, bo wspomniałeś o trendzie rynkowym, jak z twojej perspektywy wygląda teraz ta sytuacja na rynku? Czy ty widzicie, wiesz, światło w tunelu, już jakoś to fajnie rośnie dla was, czy jak to jest?
Myślę, że sytuacja to jest ogromna niewiadoma. I teraz zgadywanie, czy jest światełko w tunelu, czy nie, trudno powiedzieć. Fakt jest taki, że firmy zatrudniają. To nie jest tak, że firmy, teraz cały rynek przestał zatrudniać ludzi. No nie jest tak. Firmy dalej zatrudniają sporo. Mniej zatrudnia IT, to fakt. Ale ja myślę, że jeżeli ktoś tam oczekuje, że my wrócimy do sytuacji takiego wzrostu, jak był 2021 no i 2022, no to nie wrócimy i myślę, że nie powinniśmy do niego wracać, bo przecież to już powodowało takie sytuacje na rynku, te procesy rekrutacyjne były rozgrzane do czerwoności, można było w zasadzie schodzić z jakości, a i tak się zatrudniało, bo to też była rotacja, kandydaci bardzo chętnie zmieniali pracę, no bo wszyscy przerzucali się w widełkach, nowe firmy powstawały, oddziały i tak dalej, jak grzyby po deszczu. No myślę, że to nie wróci i nie powinno. Natomiast sądzę, że jeszcze do tej sytuacji 2019-20, 18-17, czyli takiej stabilizacji rynku, jeszcze troszeczkę mamy i troszkę trzeba poczekać. Mhm. Natomiast pytanie brzmi, jak długo będzie trzeba czekać, bo na dziś dalej dużo firm robi zwolnienia. Mhm. Dopóki firmy nie przestaną robić zwolnień, to nie przestaną, nie odmrożą hiring freeze'ów, a tak naprawdę rekruterzy dostają bardzo szybko, bo jak firma robi hiring freeze, to programiści jeszcze tego nie odczuwają. Ale jak robi hiring freeze, to rekruterzy już odczuwają, bo co mają robić rekruterzy, jak nie ma zatrudnień. Mm-hmm. Zresztą miałem taką prelekcję w marcu i tam zebrałem takie dane na ten temat, layoffs FII, wszyscy znają stronę, tak myślę. No tam wychodzi na to, że zespoły deweloperskie zostały w Stanach Zjednoczonych zmniejszone średnio o 5%, zespoły rekrutacyjne o 50%. Więc teraz pytanie, jak będzie wyglądał powrót szybko. No i jak rozmawiam tutaj z branżą, no to tak liczymy na to, że to będzie czwarty kwartał. Tak historycznie też czwarty kwartał zawsze był kwartałem wzmożonych rekrutacji, zawsze było najwięcej zapytań ofertowych, najwięcej zatrudnień, więc historycznie tak może być. Natomiast jak rozmawiam z branżą IT z kolei, no na przykład software house'ami, to oni mówią, no my jeszcze robimy wzrosty, ale kontrakty nam się kończą. Mhm. No to brzmi tak, jakby oni jeszcze byli przed tym freeze'em, przed tym cięciem u nich, nie? No a jeżeli oni są przed cięciem, to znaczy, że to nie będzie czwarty kwartał, tylko jeszcze później. No nie wiem. Ja liczę na to, że to będzie czwarty kwartał, ale jestem gotowy też na to, że to będzie znacznie później. Myślę, że to nie jest taki bardzo głęboki kryzys. Też zależy, jaki się ma klientów. Widać po software house'ach, jeżeli klienci są europejscy, to jest na razie ok. Jeżeli klienci byli amerykańscy, to już dawno to odczuli. My też tak mieliśmy. U nas duża część klientów to klienci amerykańscy albo amerykański kapitał, no to oni cięcia to tam robili w ogóle tak i to odczuliśmy. Natomiast z drugiej strony historia pokazuje, że przez to rynek amerykański też wraca dużo szybciej. Nie? Po 2008 roku rynek amerykański 2011 przebił wyniki, Europa wracała do 2015. No i teraz na dwoje babka wróżyła, jak tutaj będzie. Ja liczę na to, że byli klienci amerykańscy, wrócą amerykańscy, zrobili szybko cięcia, szybko wrócą i to będzie czwarty kwartał. Trzymam za to kciuki, ale to jest zgadywanko, nie?
A jak sobie radzisz trochę mimo wszystko z tym, że no, teraz prowadzisz firmę w niepewnych czasach, a jeszcze do tego wiesz, jakby sytuacja rodzinna, dwójka dzieci, małe dziecko, to też jakby wiesz, emocjonalnie to jest... Czy jak się z tym czujesz?
No powiem ci, to jest taka ciekawa sytuacja. To jest taka ciekawa sytuacja, ale myślę, że mam dużo wsparcia w dwóch obszarach. No po pierwsze tym rodzinnym. Myślę, że mam tutaj wspaniałą żonę i też rodzinę, która jest bardzo wspierająca. Taka rodzinna po prostu, że się często spotykamy i tak dalej, więc to bardzo pomaga. Ja też mam jakieś zajęcia po pracy, mam też, no nie wiem, dużo, nie? Jestem człowiek, który ma dużo hobby.
Co, jakie masz hobby?
Wiesz co, ostatnio bardzo dużo gram w tenisa. Okay. Po prostu dzień bez... Właśnie dzisiaj jak jechałem, to myślałem, czy może wziąć ze sobą rakietę i bym z kimś zagrał tutaj, tylko nie wiem z kim, tutaj w Gdańsku czy w Gdyni. Więc ostatnio gram, ale dużo rzeczy. Interesuje, nie wiem, jak już zacząłem pracować nad tymi finansami, to zacząłem się interesować, więc też interesuję się tak prywatnie finansami.
Wiesz, no ale to wszystko jest tak trochę powiązane z pracą, nie wytajnie tak, nic, nie, ale tak. Finanse na przykład. No to tak.
Tak, i właśnie...
Jestem ciekaw, czy masz takie wiesz, rzeczy, kiedy... Bo ja z mojej perspektywy, ja wpadłem kiedyś w taką pułapkę, że miałem dwa obszary, nie? No. Biznes, rodzina. I to jakby nic pomiędzy, nie? Że jakby to faktycznie, jak się firma mocno rozwijała, mieliśmy też dużego klienta z Włoch, i wtedy nam się urodziło też drugie dziecko, to był w ogóle, wiesz, roller coaster totalny, nie? Jakby jazda bez trzymanki naprawdę. I miałem taką, wiesz, faktycznie pędzę z firmy, szybko potem rodzina, potem wieczorem znowu firma i psychicznie to dojeżdżało, nie? Więc jestem ciekaw, tak. Czy masz takie coś, co jest w ogóle nie rodzina i nie biznes, tylko ty z czymś?
To rzeczy, które mi zajmują dużo czasu, tak realnie dużo czasu, to po pierwsze to teraz jest faktycznie tenis, bo mecze są długie, bo treningów jest dużo, i tak jeszcze go oglądam, nie? Więc Wimbledon teraz jest. Okay. Więc tego jest sporo. A druga rzecz to jest faktycznie finanse. I to jakby to się wydaje być blisko pracy, ale nie do końca, nie? Jeżeli, jakby, gdzie jest...
Ale finanse w sensie giełda, czy...
Na przykład, tak, okay. Tak, jako giełda, jako rynki finansowe, mm-hmm. zarówno pod kątem na zbieranie wiedzy, jak i same udzielenie takiego działania, idzie mi całkiem nieźle, to mi daje też trochę spokoju takiego finansowego. Że wiesz, ważne są dla mnie finanse firmy, ale z drugiej strony ja się zawsze boję takiego podejścia, zawsze staram się tak, wiesz co, świadomie zarządzać swoim takim bezpieczeństwem pod kątem, boję się podejmowania decyzji w firmie, które będę podejmował dlatego, że boję się o swoje stanowisko okay. albo o swoje finanse, bo uważam, że dla firmy to nie będą najlepsze decyzje. Nie? Niestety historia pokazuje, że jak generalnie zarządzający podejmowali decyzje w tym kontekście, to nie były najlepsze dla firmy decyzje. Nie? Bo niekoniecznie ich dobro... Trzeba też wziąć pod uwagę, że właśnie ja jestem cały czas menadżerem jakby, nie? Jestem CEO zatrudnionym de facto. Można mnie wyrzucić, zmienić rolę, nie? To jest troszeczkę inna perspektywa mm-hmm. niż jeżeli jestem właścicielem jeszcze 100% albo większościowym i ta firma to jest mój majątek. Ja cały czas siebie traktuję, może też przez drogę, jaką przeszedłem, jako zarządzającego.
Okay.
Więc bardzo się bronię przed tym, nie? Żeby po prostu nie traktować firmy jako i decyzji podejmowanych w firmie w kontekście mojego bezpieczeństwa i stabilności. Myślę, że wtedy straciłbym perspektywę. Mm-hmm. Też taką biznesową, nie? Po prostu robiłbym się defensywny, to nie jest dobra droga, Bitalent. Ja powiedziałem, że w Bitalent będę tak długo, jak Bitalent będzie rosło. Mm-hmm. Będzie przynajmniej miał taki mindset, że chce się rozwijać. Jak my stwierdzimy, dobra, ten poziom przychodów i zysków jest dobry, wystarczający, nie kombinujemy, mm-hmm. to będzie ostatni dzień mojej pracy w
tej firmie. Tak, bo to ciebie kręcą jakby te wzrosty, czy co?
Tak, mnie kręci rozwój, wiesz? Okay. Rozwój firmy, robienie nowych rzeczy. Nigdy bym nie chciał po prostu się z tym zatrzymać. Ja nie muszę mieć szalonych wzrostów, nie? To nie musi być tak, że Bitalent będzie miało w przyszłym roku 300 osób, a jak nie, no to ja w ogóle będę niezadowolony. Nie, to może być powoli, to może być, wiesz, to może być poprawa czasami ilościowa, czasami jakościowa. No ale jakby chcę rozwijać i robić nowe rzeczy, nie? Jakby nie odnajdę się na pewno w sytuacji, kiedy to nie jest tak, że ja chcę mieć zyski z firmy i kupować sobie za to samochody, domy i spełniać marzenia i tak dalej. Ja już tam marzenia sobie pospełniałem większość albo i spoko. Może były niewygórowane, ale były. Ale to jakby bardzo, to bardzo lubię. Ale druga rzecz, która mi tu pozwala tak ogarnąć, wiesz co, to jest to, że mam, wydaje mi się, trochę inne podejście do pracy z zespołem, to znaczy często się mówi o samotności przedsiębiorcy, nie? I myślę, że to jest duży problem. Natomiast nie wiem, czy do niego podejście, które jest tak często proponowane, jest odpowiednie, bo czasami się robi tak, no jesteś samotnym przedsiębiorcą, rozmawiaj z innymi przedsiębiorcami, macie wspólne problemy i tak dalej, są organizacje gromadzące. Myślę, że to jest super, jak najbardziej, bo warto znać też tą perspektywę, warto porozmawiać z kimś, kto ma podobne problemy i dowiedzieć się, hej, to nie tylko ja mam te problemy, nie? To jest bardzo ważne, żeby taka osoba była, ale z drugiej strony nie można też odrzucać zespołu. Ja czasami słyszę o takim podejściu, to są moi tutaj pracownicy, ja im teraz powiem, albo tutaj taki proces, to oni zrobią to, to i to, jakby to były takie te minionki w grze, nie? Czy coś, minionki w filmie, albo jakieś, wiesz, dużo grałem w gry komputerowe, nie? No to
no,
tam jak w grze, a to tak nie jest, to jest jakby zespół, to są ludzie, którzy ze mną dzielą moje problemy, nie? Ja nie jakby ja przychodzę do zespołu, okej, nie mówię przed 40 osobami, ale są osoby w zespole i mówię, ej, teraz mam problem z tym, nie? Ej, teraz mam problem z tym, ej, no kurde, ci klienci zrezygnowali, co tutaj zrobić, nie? Albo okay. po prostu mówię, wiesz, stresuje mnie ta sytuacja, nie? Albo kurde, ale się wczoraj cieszyłem, nie? Wczoraj szampana otwarłem na to, nie? A ty coś zrobiłeś? No i wiesz, jakby ja też od nich tego oczekuję, ale jakby ludzie to przyjmują, jeżeli ty ich po prostu zapraszasz, hej, jakby dzielmy razem emocje, no to jestem częścią zespołu, po prostu mam swoją rolę. Mhm. Ja ich nawet, to jest na CORS też było, nie? Co CEO powinien robić? No wiadomo, że nie powinien robić micromanagementu, nie? Jakby przedstawić też tą perspektywę i wtedy, wiesz, to jest duże wsparcie emocjonalne. Ci ludzie są, oni też rozumieją, oni wtedy rozumieją, dlaczego ty jakieś decyzje podejmujesz, rozumieją twój tok myślowy i są faktycznie takim realnym wsparciem, nie? Jak, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo w moment takiego, kiedy się odcinasz od tego, jest na maksa stresujący i wtedy wiesz, jako przedsiębiorca będziesz miał dużo stresujących decyzji i sytuacji, coś pójdzie nie tak i jeżeli wtedy nie czujesz wsparcia tego zespołu, że on z tobą jest, nawet jeżeli nie jest w stanie nic zrobić, to chociaż emocjonalnie jest, to jesteś super samotny, nie? I to jest straszne uczucie, no jakbyś był po prostu, wiesz, problemy z każdej strony, tak jakbyś miał fale z każdej strony, a ty jesteś na żaglówce sam, nie?
No,
i to...
tak byłem tam, więc wiem, no. Więc
no, to... jedyne co to w zasadzie, wiesz, skoczyć w wodę, nie?
No, tak, 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 no.
Może pod wodą będzie lepiej, nie? Jakby, wiesz, no, nikt nie jest niepokonany, nie? Ta psychika, nad tym trzeba zarządzać tymi emocjami, nie?
Ciekawe, ciekawe, nie? Bo to jest taki często błąd, który popełniamy. Też mówię sterowo w liczbie nogi pod swoim adresem, że mi się wydaje, że z pewnymi problemami chcesz jakby ochronić zespół przed nimi, nie? Że masz taką, ten, że okej, okay, tym się nie podzielę, bo kurde, oni tego przecież nie przyjmą, albo w ogóle odejdą zaraz, albo coś tam na przykład, nie? Taka no, niedojrzała. Jest... No, ale
robiliśmy
tak.
Tak. No, Adrian, robiliśmy no. tak. I myślę, że i wiesz, i nawet te zwolnienia, one były, ja tak myślę, może nie zaskoczeniem, trochę może były zaskoczeniem, wiesz, ale jak ja widziałem to, że od pół roku de facto no, klienci nam nie wypowiadają umów może, mhm. ale też za bardzo nie ma nowych, mhm. nie? I było widać tą sytuację, wiesz, my ludzie, jak tam oni rozwiązywali z nami umowy, my nie robiliśmy z ponownego hiringu, to było widać. No. I było widać te zagrożenia, nie? Natomiast my o tym nie rozmawialiśmy z zespołem. Nawet jak ktoś podświadomie wiedział, no to wiesz, jakby, no skoro o tym nie mówi leadership, no to znaczy, że nie ma problemu i nagle mhm. skąd takie rzeczy. Natomiast ja jako CEO postanowiłem, że będę mówił, jasne, jakby to nie jest tak, że przychodzę z tabelką Excela i słuchajcie, teraz będziemy analizować sprawozdanie nie, finansowe, okay. czy tam bilanse, natomiast są jakieś informacje takie kluczowe, które pozwalają mi jakoś przekazać, jak wygląda sytuacja i wiesz co, myślę, że to działa super, bo kiedyś był taki, mamy Office Vibe'a, był feedback, że te dane finansowe nudne, ale to był jednostkowy feedback, bo za każdym razem, jak później pytałem, to większość osób pisała, że chce wiedzieć albo w ogóle dawała kudosy, że fajnie, że się tym dzielimy. I powiem ci, no jest, dzielimy się tą sytuacją i ostatnio miałem tak, że przychodzę na spotkanie i mówię, no tutaj zapytał mnie nasz zespół tutaj HR-owy, no jednoosobowy, czy robimy tam dużą integrację. No mówię, no robimy, nie, no bo co, no rezerwę mamy, no to po prostu z rezerwy, no bo mówię, przecież powiem, że nie robimy integracji, to już mi morale spadnie do zera, nie, w ogóle nic, nie. No i mówię, przychodzę tutaj fajnie, mówię, że ta duża integracja będzie tutaj wrzesień albo październik, działamy, w ogóle robimy. No i fajnie, nie? I fajnie, fajnie, na spotkaniu nic nie mówi, po czym po spotkaniu taki feedback. Maciek, słuchaj, jak tam? I zupełnie od też dziewczyny, z którą nie mam tak kontaktu na co dzień, mówi, że co, rozmawiałem tutaj z dziewczynami, mieliśmy taki tutaj sobie kawkę, taką zrobiłyśmy i zastanawiamy się, jak to się finansowo spina, że my robimy tą integrację, nie? Jakby skąd mamy, z czego będziemy to finansować, nie?
Super.
Ja mówię, powiem ci, Ania... No nie spina się, nie? No mamy rezerwy, ale oczywiście, że za bieżącego zysku i nie sfinansujemy, bo ta integracja miała dość spory budżet. Nie sfinansujemy, ale mówię, mi w ogóle nie przyszło do głowy, że możemy o tym rozmawiać. Uznałem, że po prostu to nie wchodzi w grę, że jej nie zrobimy, nie? I potem tak mówię, no i piszę do liderów w takim razie, to słuchajcie, porozmawiajcie w zespole na temat tej integracji, jakie podejście, bo tutaj taki feedback i warto byłoby zrobić no. takie rozeznanie. No i finalnie było tak, że oni zebrali ten feedback, no ja powiedziałem na kolejnym takim spotkaniu naszym all-handsowym, takim już obowiązkowym firmowym, że ten feedback był, że opinie są takie i w związku z tym, no to jest taka decyzja, która akurat dotyczy nas wszystkich, ja ją opisałem najdokładniej jakby za i przeciw, co nam daje, bo też powiedziałem, że integracja to jest taki element komunikacyjny, też element do zakomunikowania ważnych rzeczy, do tego, żeby nam się później lepiej współpracowało, więc nie odrzucajmy jej tak od razu. Natomiast słuchajcie, zróbmy ankietę. Ja nie obiecuję wam, że to będzie demokratyczna ankieta i większość głosów to na pewno będzie ta decyzja, którą podejmiemy, ale zobaczmy, jakie są nastroje. No i tak naprawdę, no były dwie opcje, albo takie negatywne, bo były dwie, utrzymajmy, druga była zmniejszmy budżety i później była trzecia,
anulujmy, no.
Anulujmy całkowicie, a czwarta była, zobaczmy w czwartym kwartale. No i 81% osób zagłosowało, albo odwołajmy całkowicie, albo zobaczmy w czwartym kwartale. Więc jakby, wiesz, to nie była w ogóle moja decyzja, to była decyzja, która wyszła od zespołu.
Super.
I to jest jeden z przykładów, ale ja uważam, że jeżeli, bo ludziom, można mówić o ludziach, no jeżeli człowiek jest tam w firmie 60, 100, 500 osobowej, no to nie można od niego wymagać takiej dojrzałości biznesowej, jak tam od zarządu. No ja myślę, że nie można wymagać, jeżeli my tego ludzi nie uczymy. Jak im nie pokazujemy, jakie są wyniki, nie opisujemy tej sytuacji. Oni też potrzebują opisu, bo trudno, jak ja sobie robię swój projekt, no to potrzebuję teraz troszeczkę większego kontekstu niż ktoś, kto w tym siedzi na co dzień. Ale jeżeli my to robimy, pokazujemy, rozmawiamy o tym, czasami pójdziemy z kimś na jeden, wyjaśnimy i dajemy tą przestrzeń, słuchaj, jak tego nie rozumiesz, albo ja o czymś zapominam, albo ta sytuacja jest niejasna, to mi po prostu powiedz, to nam, jeżeli się poprawię, a powiem jeszcze raz, no to oni nabędą tej dojrzałości biznesowej. Oni są gotowi podejmować, oni, można taką kulturę zbudować i oni są gotowi podejmować decyzje biznesowe, jasne. Oni w sytuacji, kiedy tego wymaga, są gotowi do odwoływania i poświęceń. Tak samo jak w sytuacji, kiedy ty będziesz mówić, że masz setki tysięcy zysków co miesiąc, to będą oczekiwać, że jakby też jakby będą mieli z tego tytułu profity. No to jest jakby absolutnie słuszne. Myślę, że to jest też zgodne. Mi bardzo zależało na tym, żebyśmy ESOP-y wdrożyli. Przedłuża nam się wdrożenie tych ESOP-ów. Trochę wynika to z mojej winy, a trochę z tego, że po prostu tam jest strasznie dużo dokumentów do robienia w prostej spółce akcyjnej. ale ja też jakby bardzo jestem zwolennikiem tego akcjonariatu pracowniczego, że ludzie są częściowo właścicielami firmy i jakby zarząd de facto pracuje na rzecz akcjonariuszy. No tak jakby taka jest idea spółki akcyjnej. I spółka, bardzo fajny jest artykuł w Harvard Business Review mówiący o tym, że taki tradycyjny akcjonariat przez to, że są fundusze inwestycyjne, on trochę przestał działać na korzyść firmy, bo fundusze za bardzo zwracają uwagę na dywidendy i wzrost wartości spółki, a właśnie akcjonariat pracowniczy może być takim powrotem do tego akcjonariatu u swoich podstaw, kiedy to indywidualni inwestorzy byli, no i jakby oni bardziej na to patrzyli długoterminowo, bo tak, no pracownik będzie patrzył, jest w stanie na to patrzeć bardziej długoterminowo niż osoba, która tam, niż fundusz inwestycyjny, który musi mieć szybki zwrot, nie? Więc bardzo w to wierzę, no i tak ja swoją rolę też trochę definiuję, że jestem zarządzającym dla akcjonariuszy, też dla zespołu pod tym kątem, nie? Jasne, ja muszę wygenerować revenue, profit w zasadzie, muszę wygenerować zysk, natomiast ci ludzie też muszą czuć, jakby partycypować w tym. To problem się pojawia, kiedy masz innych decydentów odnośnie twojego wyniku finansowego, a pracownicy tego nie czują, bo wtedy ty musisz generować zysk dla kogoś. Jak możesz wtedy to komunikować zespołowi, nie? Bo ty mówisz na przykład, zrobiliśmy 300 tysięcy zysków w tym miesiącu, nie? A ludzie tak myślą, 300 tysięcy dzielone na 100 osób, 3000 zł na osobę. Czemu sobie premię byśmy nie kupili? A na co? Co z tym zyskiem? No to wtedy się pojawia taki lekki dysonans, nie? Ale jeżeli tak nie jest, jeżeli jakby te decyzje są podejmowane tak rozsądnie i szczególnie jeżeli są w kierunku takiego długoterminowego myślenia, no to jak najbardziej myślę, że zespół jest gotowy podejmować decyzje biznesowe. Jest też wtedy, sądzę, że w stanie być dłużej z firmą. Mi też na przykład w ESOP-ach na tym zależało, żeby one nie dawały takiego natychmiastowego profitu w żadnym momencie, ale żeby jakby pomagały budować taką długoterminową wartość swojego takiego majątku własnego już, nie?
A skąd się uczysz prezesowania?
No, z wielu źródeł tak naprawdę. Wiesz co, myślę, że mam dużo wiedzy takiej nabranej w trakcie. Ja lubię różne źródła wiedzy, bo lubię zarówno taką wiedzę bardzo praktyczną, czyli z kimś po prostu porozmawiać, kto jest już na zupełnie innym etapie.
Ale tak robisz sobie takie spotkania co jakiś czas? Tam z kimś,
wiesz co, ale raczej nie celowo. Raczej to jest w takiej zasadzie, że jest właśnie jakiś event, coś takiego i porozmawiam, albo przypadkowo się poznamy. Czasami nawet to jest, nie wiem, jakiś klient potencjalny, ale na zupełnie innym etapie. Ja mówię, słuchaj, no to już tutaj pogadaliśmy, to ja bym się zapytał o inne rzeczy. Ludzie też się chętnie tym dzielą w takich sytuacjach. Więc to na pewno, albo mam też jakichś tam znajomych, którzy są w innych branżach zupełnie, to też jestem ciekawy, jak to u nich wygląda, więc tak w praktyce, ale wiadomo, no podcasty, książki, jakieś tam...
Nie, byłem ciekaw, czy w ogóle wiesz, masz jakiś taki, ale nawet mentoring czy coś, czy się z kimś spotykasz regularnie na jakieś takie śniadania CEO?
Nie, czegoś takiego nie, zaraz ci powiem dlaczego, ale jakby chciałbym też jeszcze powiedzieć, że ja generalnie lubię też formalną edukację.
Ciekawe.
Tak, na przykład zrobiłem dwie podyplomówki i mi się dobrze uczy z takiej formy. Jakby jestem typem też słuchowca, powiedzmy, więc dużo zapamiętuję, wiesz, po prostu ze słuchania i ja faktycznie dużo wyniosłem z takich studiów, więc wiem, że jest różnie, że różnie to bywa, natomiast u mnie działa okej, fajnie, jeżeli to się wymiesza z innymi rzeczami, tylko muszę to móc zastosować w praktyce. Jak robiłem podyplomówkę z finansów i mogłem, wiesz, ja po prostu... No dobra, tam mi słabo szły niektóre zaliczenia, ale dlatego, że ja po prostu zamiast pracować na Excelu tym, co dostaliśmy, to pracowałem na Excelu naszej firmy, nie? Na bilansie. Więc to działało spoko. No mentoring nie, to jest trochę mój problem. Na zasadzie po prostu ja mam za duże poczucie, że ja i tak wiem najlepiej. Więc jak takie konsultacje miałem, to miałem po prostu takie poczucie, że wiesz, ja bardzo szybko przeskakiwałem już w głowie do tego, co ja w zasadzie mógłbym zrobić. Po prostu łączyłem kropki z innymi rzeczami, z innymi źródłami wiedzy. I trochę się wtedy rozjeżdżaliśmy w tych konsultacjach, a z drugiej strony często jeszcze nie znalazłem też konsultanta, który by mi dawał, bo może to by było okej, jakby mi dawał taką wystarczającą przestrzeń do tego, żebym... Coaching na przykład dla mnie super, nie? Miałem taką sesję, nie regularnie korzystam, ale miałem taką sesję, kilka sesji i to było bardzo fajne, bo jakby ja mam swój tok myślenia, ale on wymaga doprecyzowania. Jak mi ktoś w tym pomoże, to bajka, nie? Albo szczelendżuje na przykład, nie? A Maciek, a czy ty jakiś widziałeś inny punkt widzenia, albo czy pogadałeś z tą i z tą grupą? Ja myślę, problem. Nie, więc to jest fajne. A takiego typowego mentoringu, konsultacji, takich ustalonych, to nie. Ja bardzo chętnie rozmawiam, ale to lubię wtedy po prostu razem z kilkoma różnymi osobami, wiesz, i to połączyć. To jakby, nie wiem, może ja muszę mieć właśnie dla siebie, dla swojego po prostu, wiesz, samopoczucia, takie poczucie, że to mój pomysł. Nie wiem, ale z drugiej strony myślę, że ważne to jest w roli CEO i w ogóle w dowolnej innej roli, żeby mieć kilka źródeł. Bo żadne jedno nie jest. Jedno nie jest idealne. Nie? Czy to będzie właśnie, czy czytasz Harvard Business Review amerykańskich naukowców, a po prostu mawiaj potem z jakimś właśnie prezesem w Polsce, niech on ci opowie może, jak to wygląda w rzeczywistości, bo w artykułach, jak zacząłem od czytania wielu książek.
No tak, to potem wiesz, nagle jesteś tym prezesem, czy tym menedżerem, który przychodzi, przeczytałem tutaj w Netflixie to i robimy teraz to.
Lecimy,
to jest, wiadomo.
No i lecimy. Teraz, o Jezu, jeszcze bardzo fajna książka.
Super.
O Netflixie, natomiast wdrażanie tego jeden do jednego w Polsce.
No to wiadomo, że nie, no, ale tak, super. Tak. Reguła, brak reguł, tak? Mówisz
tak,
o tej, czy o tej?
Reguła, brak reguł, no i ta reguła też takiej, wiesz, tego wynagradzania.
No tak.
To teraz wprowadź w którejś firmie, że ktoś by miał lepszy pomysł, więc będzie robił 100 razy więcej niż osoba na tym stanie.
No tak. Mhm. No.
To sądzę, że w sądzie pracy wylądujesz.
Dla mnie naprawdę z książek, co ciekawe, bo akurat wasza książka mi naprawdę powerful dużo dała, nie? Kontrowersyjna, ale jakby tak. Mi w tamtym momencie, w którym byłem, jak takim właśnie mocno emocjonalnym, wiesz, związaniu z ludźmi, z firmą, to Powerful mi tak trochę pewne klapki otworzyła, nie?
Tak, no myślę, że to podejście z Powerful, ono jest bardzo takie ostre.
No.
I ono w pełnym takim, w pełnej krasie, wiesz, w pełnym wachlarzu, no to faktycznie potrzebuje bardzo specyficznych warunków. Po pierwsze, Netflix jest super scale-upem, jest po prostu, no jak jest topem. Po drugie jest w Dolinie Krzemowej, bo to też właśnie, też wszystko zależy, jakie są warunki rynkowe. No w Dolinie Krzemowej wygląda tak, że rozstajesz się z daną osobą i ona minutę później ma pracę.
Puka obok do drzwi i tam masz.
Dokładnie,
jest
nie?
Facebooku,
i jakby wtedy też, wtedy wiesz, ty też jakby wiesz, jak się zachowujesz wobec ludzi, nie? Jakby nawet jeżeli ktoś mówi, że to tak, no dobra, teraz jak wszędzie były zwolnienia, to też troszeczkę inaczej, ale no mówię, tam są specyficzne warunki. Pełen wachlarz trudny, natomiast myślę, że warto właśnie też zobaczyć, czy to tak może działać i niektóre elementy wdrożyć, albo po prostu zrozumieć ten punkt widzenia, nie? Że ja myślę, że to wiesz co, jak tak zaczynałem od takiego typowego HR-u, to myślę, że to też jest ważne, zrozumienie tego punktu biznesowego, że to jakby to, jasne, masz tych ludzi, oni są super ważni, kluczowi, ale oni nie istnieją w oderwaniu od biznesu. To, co ja ostatnio mówię bardzo często, to jest tak, mówi się, że kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie, ale usłyszałem kiedyś, że model biznesowy zjada kulturę organizacyjną na śniadanie i moim zdaniem tak jest. Nic nie zrobisz, firma jest na minusie. Po prostu, wiesz, jeżeli twoja konkurencja, firmy, z którymi konkurujesz, w tym czasie oferują wyższe wynagrodzenie, benefity, mają większą elastyczność w pracy, a twój model biznesowy ci na to nie pozwala, to nie zbudujesz tej kultury organizacyjnej. No na jakiej zasadzie kultury? Bo co, bo powiesz, że fajne wyzwanie? No okej, może znajdziesz tak kilka osób, ale no nie, ile jak jesteś super piłkarzem, nie? Jesteś średnim piłkarzem, w ogóle nie super, nie? Bo tam gwiazdy to jedno, to jak długo chcesz grać w przegrywającej drużynie? Nie? Jak długo chcesz grać w drużynie, która ciągle przegrywa? A w biznesie to jest po prostu model biznesowy. Jak twój model biznesowy nie działa, to kultura też padnie, ona nie istnieje w oderwaniu. Ludzie nie pracują w oderwaniu od twojego modelu biznesowego, ale tak samo twój model biznesowy nie pracuje w oderwaniu od ludzi. Możesz mieć wspaniały model biznesowy, ale jeżeli jesteś firmą usługową i ludzie robią w ogóle te kaszane, nie? No to model ci padnie. Jak jesteś firmą produktową, ale produkt ci nie działa, no to nawet jeżeli sprzedaż zrobi tam cuda z marketingiem, to zaraz padnie, nie? Więc te rzeczy nie istnieją w oderwaniu od siebie. O tym trzeba pamiętać, bo no niestety zdarza się tak, bo albo osoby zarządzające zapominają o kwestii, że mają tych ludzi i teraz nie można nimi właśnie tak zarządzać jak kurczę w grze komputerowej, że ci out, ci teraz wchodzą, wymieniamy. Bo to tak nie zadziała, to są naczynia połączone, ale z drugiej strony nie można też skupić się tylko na jednym elemencie i róbmy tylko to, co teraz będzie poprawiało nastrój i happiness. Jak w ogóle widzę, że ktoś chce zostać happiness managerem, to mówię, nie jestem przekonany, czy dobrze rozumiesz tą rolę i czy ona na pewno jest potrzebna aktualnie, albo czy będzie potrzebna w przyszłości. No bo to znowu, jeżeli tam się bardzo skupimy i na przykład byśmy wszystkie zyski przeznaczyli na to, no to za chwilę też spadniemy, nie? No to o tym trzeba pamiętać i fajnie, Powerful fajnie pokazuje. Akurat ono pokazuje bardzo ostrą perspektywę, ale przez pryzmat HR-u i to myślę tak, to jest fajne. Warto to rozumieć.
Super. Maciek, dziękuję za rozmowę. Mega, mega wartościowa.
Mam nadzieję, dzięki, że słuchacze też tak, czy oglądający też tak stwierdzą.
Tak,
ale
będzie.
Bardzo mi miło, myślę, że fajnie.
Fajnie, super, dzięki.
Dzięki za zaproszenie.